Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w audycji m.in. o dostosowaniu edukacji do wymogów rynku pracy. Zapytamy o wzrost obciążeń dla przedsiębiorców, w jaki sposób mogą wpłynąć na kondycję firm. Rząd planuje zwiększyć zasiłki dla bezrobotnych, zwiększyć także efektywność urzędów pracy. Porozmawiamy o skuteczności takich działań. Będzie też kilka słów o ewentualnych konsekwencjach Brexitu. W regionalnym punkcie widzenia witam gości. W studiu w Bydgoszczy dr Krzysztof Matela, kanclerz Bydgoskiej Loży Business Center Club.
Dzień dobry.
I dr Jarosław Oczki z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W studiu w Toruniu witam serdecznie.
Dzień dobry.
Słyszymy się dobrze. Rozpoczyna się projekt Eduakcja w Technikach, który będzie realizowany w 12 szkołach w Bydgoszczy, Szubinie, Nakle, Solcu Kujawskim, Gronowie. Chodzi o takie doposażenie szkół czy zatrudnienie nauczycieli zawodu, by w lepszy sposób przygotowywać absolwentów do potrzeb rynku pracy. Projekt obejmie ponad 1200 uczniów kształcących się w różnych zawodach. Pytanie do doktora Krzysztofa Mateli. To jest właściwy kierunek? Takich działań potrzebują pracodawcy?
Oczywiście, że szkoły powinny się unowocześniać i zbliżać do modelu, który funkcjonuje w firmach. Natomiast należy zwrócić też na uwagę na to, żeby szkoły bliżej pracowały z przedsiębiorcami. Dlatego, że jeżeli dowolny program zostanie uruchomiony w systemie edukacji i dowolna kwota zostanie przeznaczona na doposażenie techników czy szkół średnich, to na pewno przedsiębiorcy mają te urządzenia nowsze i droższe, tak? No, z racji tego, że mają większe budżety. Stąd jeżeli będzie więcej praktyk, więcej współpracy między szkołami a przedsiębiorcami, uczniowie będą mieli lepszy dostęp do nowoczesnych urządzeń, oprogramowania, technologii, które
taka powinna być filozofia tej zmiany, że uczeń tak naprawdę maksymalnie dużo czasu powinien spędzać w danym zakładzie pracy, bo tylko wtedy się nauczy i przywiąże się już niejako do branży.
Nie tylko w zakładzie pracy. Myślę, że przedsiębiorcy są bardzo dobrymi nauczycielami i oni również powinni być włączeni w system edukacji, w system nauczania uczniów. Ja sam miałem przyjemność prowadzenia lekcji w szkole u mojego syna swego czasu i z bardzo dobrym rezultatem, dlatego że osobą, która uczyła, czy nauczycielem, który uczył przedsiębiorczości był, o ile dobrze pamiętam, geograf, a w drugiej szkole był WF-ista. Oni nie mają kompetencji do tego, żeby uczyć przedsiębiorczości, skoro skończyli jakiś kurs i przeczytali jedną książkę dotyczącą
i mimo dobrych chęci, no to nie są praktykami.
No nie są praktykami, nie mają sobą 20 lat doświadczeń, nie mają sobą tysięcy operacji finansowych, zatrudnienia kilkuset pracowników, no nie mają takiego doświadczenia. Mogą tylko uczyć tego, czego ich nauczono. Natomiast przedsiębiorcy są bardziej doświadczonymi menedżerami. To tylko rzecz polega na tym, czy przedsiębiorca będzie miał kompetencje, żeby uczyć. Natomiast on tą wiedzę posiada.
No i pytanie, czy będzie chciał? Czy wielu jest takich przedsiębiorców, którzy mają w sobie takie poczucie misji, no, że chcą iść do szkoły, czas, może stracą pieniądze?
No, wie pan, no, w Stanach Zjednoczonych jest taki program, gdzie rodzice przychodzą do klas i uczą tego, czym się zajmują. Ja nie słyszałem nigdy o takim polskim programie, a on jest banalnie prosty, tak? Każde dziecko przeprowadza swojego rodzica, który mówi o tym, czym się zajmuje i na czym jego praca polega. Dzieci nie mają tym pojęcia. Mają bardzo mgliste pojęcie o tym, czym się zajmują poszczególne zawody, tak? Bo oczywiście rodzice to wiedzą, mniej lub bardziej. Natomiast myślę, że warto z przedsiębiorcami porozmawiać. Na zwykłym etapie szkoły średniej, czy nawet gimnazjum, że zadzwoni wychowawca do jednego czy drugiego rodzica, przepraszam, czy pan, czy pani byłaby uprzejma, żeby przyjść i porozmawiać o swojej pracy, bo my tu mamy naukę o przedsiębiorczości, a pan będzie, czy pani będzie umiała o tym powiedzieć.
Doktor Jarosław Oczki, pan analizuje rynek pracy. W tej chwili to jest tak, że każdy absolwent szkoły średniej technicznej raczej na pewno znajdzie pracę?
Zdecydowanie firmy zgłaszają nie tylko w naszym regionie duże zapotrzebowanie na pracowników właśnie technicznych średniego szczebla. I nawet z analizy stopy bezrobocia dla Polski wynika, że nie ma wysokiego bezrobocia wśród absolwentów właśnie techników, czyli widać, że tutaj absolwenci tego typu szkół nie mają problemu z zatrudnieniem. I to jest zdecydowanie dobry pomysł, żeby zainwestować we współpracę techników z biznesem, z przedsiębiorstwami. Tutaj mamy bardzo długi okres niestety zaniedbań w tym zakresie, który trochę wynikał właśnie z sytuacji na rynku pracy. takim naszym, można powiedzieć, modelem docelowym mógłby być model dualnego kształcenia zawodowego funkcjonujący w Niemczech i też w innych krajach.
Co to znaczy? Na czym polega?
Chodzi o to, że właśnie taki model polega na bardzo ścisłym powiązaniu kształcenia zawodowego z praktyką zawodową, czyli taki słuchacz technikum czy uczeń technikum spędza nawet do 3 dni w tygodniu w firmie, w przedsiębiorstwie, w którym docelowo bardzo możliwe, że będzie pracował później. I programy nauczania są również tworzone we współpracy z przedsiębiorstwami. Tylko właśnie w Niemczech od długiego czasu występuje sytuacja niedoborów tej siły roboczej w ogóle, ale szczególnie tej kadry technicznej. Także tam przedsiębiorstwa były bardzo mocno zainteresowane współfinansowaniem tego typu programów i właśnie uczestniczeniem w tworzeniu, nawet prowadzeniu zajęć, tak jak tutaj była mowa. Niestety u nas była przez ostatnie kilkanaście lat bardzo wysoka stopa bezrobocia i tak z punktu widzenia wielu firm bardziej racjonalne niż wychowanie sobie przyszłego pracownika przez 3-5 lat było zrobienie bardzo szerokiej akcji rekrutacyjnej i wybranie sobie spośród 200 kandydatów tego, który spełnia moje wymagania. Ja wiem, że ten czas już się skończył właśnie, tak? Tylko mówię, że właśnie to są te kilkunastoletnie
zaniedbania. I z nimi także trzeba się zmagać, bo na przykład w niektórych miastach, tak było w Grudziądzu, próbowano stworzyć jedną dedykowaną klasę, no i w ogóle nie było zainteresowania. To też problem, że...
A to jest, no...
Trzeba trochę powalczyć z mentalnością. My w tej chwili tylko sygnalizujemy temat, będziemy do niego powracać. Jeszcze chciałbym podpytać o to, czy w panów ocenie szkoły będą na tyle elastyczne, bo mówi się głośno o tym, że brakuje nauczycieli zawodu, bo oni na przykład absolwenci wyższych uczelni w biznesie zarobią więcej. Doktor Krzysztof Matela, to musi pójść w tym kierunku, że nauczyciel zawodu będzie zarabiał więcej w szkole? I czy to nie otworzy pola do konfliktów z innymi nauczycielami?
Myślę, że to nie sprowadza się do poziomu wynagrodzeń nauczycieli. Oczywiście mogą zarabiać więcej, jak zawsze, jak każdy. Natomiast rzecz polega na tym, że w mojej ocenie system edukacji nie polega na tym, że będzie zrobiony jakiś wielki program edukacyjny pod sztandarami, przyszłość, jasność i cokolwiek innego. Tylko rzecz się sprowadza do tego, jakie kompetencje mają ci konkretni ludzie w konkretnych klasach, konkretni nauczyciele. Czy oni mają otwarte umysły, żeby wyjść i poszukać wiedzy praktycznej u przedsiębiorców, czy gdziekolwiek indziej? Czy też nie, tak? Dlatego nie trzeba wielkiego programu. Ja pamiętam, kiedyś byłem w muzeum w Londynie, Muzeum Sztuki, i takie ksyki malutkie, no nie wiem, 5-latki może siedziały przed wielkim obrazem i pani z muzeum zajmująca się historią sztuki opowiadała im, znaczy opowiadała, pytała ich, co oni widzą na tym obrazie. I dzieci bardzo wrażliwie opowiadały i rysowały później ten obraz. Myśmy zapraszali do firmy, o ile dobrze pamiętam, również przedszkolaków. I pokazywaliśmy, jak wygląda praca, jak się chodzi po firmie, jak się podpisuje regulaminy, zostali zatrudnieni w cudzysłowie, dostali do omówienia regulamin pracy. Pamiętam, że przychodzili do pracy również dzieci z klasy, może drugiej, trzeciej, rysowały, jak to w firmie wygląda, więc to poziom oddziaływania może zacząć bardzo, bardzo wcześnie, tak żeby naturalnie dziecko, wchodząc w cudzysłowie na rynek takiej już otwartej nauki, kiedy ma 10, 12, 15 lat, żeby miało wyobrażenie już, jak wygląda praca, z czego ona się składa, i to w mojej ocenie sprowadza się do, tak jak powiedziałem, otwartości umysłów nauczycieli, którzy się tym zajmują.
I doktor Jarosław Oczki, szkoły będą na tyle elastyczne, żeby szybciej reagować na to, co dzieje się na rynku pracy?
Jeżeli chcą mieć kandydatów, to muszą być bardziej elastyczne, tak? Tutaj, no, moim zdaniem kluczem jest właśnie ta bardzo ścisła współpraca z przedsiębiorstwami. Trochę już sytuacja na rynku pracy pokazuje, że te przedsiębiorstwa będą zainteresowane, bo rzeczywiście wiele firm boryka się z dużymi niedoborami pracowniczymi i teraz trochę tam część firm próbuje sobie te braki kadrowe uzupełniać imigrantami, ale z tymi imigrantami może być różnie, ponieważ Unia Europejska rozważa zniesienie wiz dla Ukraińców na przykład i wtedy w ciągu 2 tygodni może się okazać, że tych imigrantów u nas nie ma, tak? Bo 3 razy więcej mogą zarobić za naszą zachodnią granicą. Tutaj dużym problemem z tym szkolnictwem zawodowym jest sam wizerunek szkolnictwa zawodowego i to, co mówił mój przedmówca, tak? Że trzeba już od najmłodszego wieku pokazywać, że to jest pewna to może być pewna atrakcyjna ścieżka kariery, tak? Nie każdy musi być magistrem, nie każdy musi być pracować umysłowo, tak? Czyli są również potrzebni wykwalifikowani pracownicy produkcyjni, tak? I tutaj z tym wizerunkiem jest bardzo źle u nas i rodzice uczniów i uczniowie nie chcą wybierać takiej kariery, że kończą swoją drogę zawodową na szkole zawodowej albo technikum, ponieważ tak społecznie jakby czują, że jak ich znajomi robią studia wyższe, tak, czy uzyskują wykształcenie wyższe, to, że wypada mieć to
studia wyższe. Panie doktorze, co pan powie na to, że to bardzo często są rodzice, którzy mówią, no jak to, no przecież nie możesz zostać hydraulikiem ani stolarza, musisz iść na studia, uczyć się, tak? I skutek jest tego taki, że dobry stolarz albo dobry hydraulik
zarabia trzy razy więcej oczywiście niż absolwent wyższej uczelni.
I zapewniam panu, że ma portfel zamówień najbliższe 3 miesiące zapełnione, tak? I nie pracuje w weekendy i po godzinach. Nie, on pracuje w godzinach 8-16 i niedługo będzie tak, jak w wielu krajach na świecie, że przyjdzie pan hydraulik, rozejrzy się, powie tak, to za tą robotę 5000, a za tą robotę 2000. No nie, no proszę pana, nie za drogo. No to w takim razie...
Proszę szukać dalej,
tak.
Będziemy do tego tematu jeszcze powracać, także w regionalnym punkcie widzenia, bo dokonuje się pewna zmiana filozofii, także odczarowywanie tego szkolnictwa technicznego. Pozostajemy jeszcze na moment przy rynku pracy. Rząd planuje podwyżkę zasiłków dla bezrobotnych do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli do 1000 zł. Obecnie najwyższy zasiłek wynosi 831 zł brutto. Jest wypłacany przez 3 pierwsze miesiące. Potem ta kwota maleje. Jest ona też zależna od tego, jak długo wcześniej osoba bezrobotna odprowadzała składki. Taka podwyżka jest konieczna, czy będzie demobilizująca, doktor Jarosław Oczki?
Wydaje się, że ta zmiana nie będzie miała dużego wpływu na funkcjonowanie rynku pracy. Generalnie trzeba stwierdzić, że nasz system wspierania bezrobotnych nie rozpieszcza osób bezrobotnych. Uprawnionych do zasiłku, do pobierania zasiłku jest, zdaje się, 14% osób bezrobotnych, czyli 86% pozostaje bez zasiłku, czyli ta zmiana będzie dotyczyła tylko tych 14%. I tak naprawdę ta realna kwota, którą otrzymuje bezrobotny przez 6 miesięcy, wzrośnie tam z około 600, teraz może średnio do 800, czyli trudno powiedzieć, że to jest jakaś istotna zmiana zarówno dla osoby bezrobotnej, jak i dla funkcjonowania rynku pracy. Także to jest zmiana raczej kosmetyczna. Czy w dobrym kierunku? To wsparcie osób bezrobotnych w Polsce jest słabe, jeżeli porównamy się z innymi krajami. Znaczy zasiłek bezrobotny służy temu, żeby osoba, która utraci zatrudnienie, nie dezaktywizowała się, żeby chociaż miała jakieś środki, żeby dojechać na rozmowę kwalifikacyjną do kolejnego pracodawcy. Również też, żeby nie wykluczać, trochę służy temu zasiłek takiej funkcji społecznej, żeby nie wykluczać tych osób ze społeczeństwa, z rynku pracy, żeby umożliwić im jakiekolwiek funkcjonowanie, chociaż trudno powiedzieć, że za 600 zł miesięcznie można wyobrazić sobie jakiekolwiek funkcjonowanie w Polsce. Także to są zmiany kosmetyczne, tak? Z jakiegoś tam minimalnego poziomu przechodzimy na jakiś średnio mały i właściwie nie widzę tutaj większych skutków.
Rząd zamierza także zwiększyć efektywność urzędów pracy, ale pojawia się także propozycja klubu Kukiz 15. Widzę, że w klubu Marek Jakubiak powiedział ostatnio, bezrobocia de facto już nie ma, dlatego urzędy pracy powinny być likwidowane. Generują około 4 miliardów złotych kosztów państwa rocznie, doktor Krzysztof Matela. Tak radykalne rozwiązanie byłoby możliwe?
Wie pan, bezrobocia w Polsce w istocie nie ma. Tak? Każdy, kto chce znaleźć pracę, w ciągu 2-3 godzin znajdzie tą pracę bez większego problemu. No, przejdzie jedną stronę ulicy, drugą stronę ulicy i ma 10 propozycji pracy, więc to na pewno nie jest problem.
Problemem są jednak pewnie wciąż niskie pensje i płace.
Też nie, dlatego że skoro bezrobocie zmierza do zera, de facto takie jest, to wtedy koszt wynagrodzenia rośnie, tak? No bo to jest zwykłe prawo popytu i podaży i pracownicy dostają więcej pieniędzy niż w okresie, kiedy bezrobocie było bardzo wysokie.
To już widać po sieci handlowej, kiedy szukają nowych ludzi, to płacą więcej. Są już takie ogłoszenia.
Proszę się przejść po lokalnej galerii handlowej i zobaczyć, że praktycznie na każdej wystawie jest napisane, przyjmiemy tam sprzedawcę, ekspedientkę, tak? No to jest zupełnie normalne.
Ale to co, urzędy pracy przestają być potrzebne?
Znaczy, no nie pełnią jakiejś specjalnie wielkiej roli, tak, o ile pełnią w ogóle jakąkolwiek rolę w społeczeństwie. Natomiast one służą wyłącznie rozdawaniu pieniędzy. To jest redystrybucja gotówki. Równie dobrze mógłby się zajmować tym bank albo ZUS. Pod tym względem jestem przeciwnikiem Urzędu Pracy, dlatego że przez 20 kilka lat kariery mojej zawodowej nigdy nie udało mi się skorzystać z jakiegokolwiek programu, który był przez Urząd Pracy prowadzony. Bardzo jestem sceptycznie nastawiony do tej instytucji, bo tak naprawdę nikt nie potrafi mi powiedzieć, czym ona się zajmuje. I ja nie wiem, czy on powinien zostać zlikwidowany, czy nie, natomiast jego podstawowa funkcja jest jaka? To jest Urząd do Spraw Rozdawania Zasiłków. To jakoś tak, no, się
pojawiają powinno. Pojawiają się także szkolenia, programy, także dla osób
jakość
wykluczonych.
Tych programów jest w mojej ocenie bardzo niska, dlatego że z jednej strony nie są w stanie zatrudnić dobrych szkoleniowców, dobrych nauczycieli, no to w takim razie jakość tego kształcenia na wyjście będzie bardzo niska albo żadna.
Doktor Jarosław Oczki, co zrobić z urzędami pracy?
Na pewno można poprawić ich funkcjonowanie. To może nie jest tak radykalnie, jak ty powiedział mój przedmówca, że to jest tylko bankomat, tak, do wypłacania zasiłków dla bezrobotnych. Urzędy pracy pełnią też rolę doradczą, tutaj aktywizującą dla osób szczególnie zagrożonych bezrobociem, tak, na przykład osób niepełnosprawnych. Tutaj na pewno jakieś funkcje powinny zostać, ale na pewno też ta rola tych urzędów pracy jest teraz będzie znacznie mniejsza, bo rynek jakby rozwiązuje problemy bezrobocia, tak? Pracodawcy poszukując aktywnie pracowników, jakby wyręczają tutaj urząd pracy, urząd nie musi tych ofert przekazywać.
Panie doktorze, a co pan na to, gdyby zaproponować, żeby te 4 miliardy złotych, które są zużywane przez urząd pracy, zostały zutylizowane przez przedsiębiorców na nowe miejsca pracy i na nowe działalności. Myśli pan, że ten pieniądz by się efektywnie zużył, czy myśli pan, że ten pieniądz byłby tak samo zmarnowany jak w Urzędzie Pracy? Bardzo proste pytanie.
No tutaj oczywiście, że ja jako ekonomista zawsze będę na stanowisku, znaczy może nie wszyscy ekonomiści są na tym stanowisku, ale że pieniądze wydawane prywatnie są dużo racjonalniej wydawane niż pieniądze publiczne, tak? Czyli jeżeli jest jakiś właściciel, który każdą złotówkę ogląda 3 razy zanim ją wyda, to oczywiście, że te pieniądze będą lepiej adresowane i efektywniej wykorzystane. Z tym, że no tutaj no ja rozumiem, że propozycja zlikwidowania urzędów pracy jest raczej taką prowokacją intelektualną, tak? Bo raczej do tego nie dojdzie. Być może ograniczyć liczbę tych urzędów, czy zmniejszyć zakres ich działania. Chociaż z drugiej strony do tej pory mieliśmy taką sytuację, że w przeliczeniu na jednego pracownika urzędu pracy w Polsce przypadało, zdaje się, kilkanaście razy więcej osób bezrobotnych niż na przykład w Niemczech. Czyli to, że jest teraz mniej osób bezrobotnych, to wcale nie znaczy, że te urzędy są niepotrzebne, tylko być może właśnie teraz będzie czas, będzie możliwość, żeby ci pracownicy bardziej indywidualnie, bardziej profesjonalnie się tymi osobami zajęły. Część osób jest, znaczy w każdym społeczeństwie jest część osób, która zawsze potrzebuje jakby takiej aktywizacji. To są osoby, które mają, nie wiem, jakieś problemy emocjonalne, problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie i być może jakiś inny urząd mógłby wykonywać te zadania, ale no, urząd pracy może, praca jest dobrą resocjalizacją, tak? Czy taką poprawą funkcjonowania takich osób w społeczeństwie.
Jest
także być może z tego.
Zapowiedź rządu zwiększenia efektywności pracy urzędów pracy. Zobaczymy, jakie będą konkrety. To jest regionalny punkt widzenia. Chwila oddechu i do rozmowy wracamy za 3 minuty.
Reflections of the fears I know I've left behind. I step out of the ordinary. I can feel my soul ascending. I'm on my way. Can't stop me now. And you can do the same, yeah. What have you done today to make you feel?
spirit rising, change, yeah. We need a change, yeah. So do it today, yeah. Cause I can see a clear horizon.
What have we done today to make you feel
right? Yeah. Let me hear you, let me hear you, let me hear you. So what have you done today to make you feel proud? Yeah, 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 yeah. Cause you could be so mad.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
$1172 z groszami. Tyle składek zapłacą w tym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą. Mowa o składkach emerytalnej, rentowej, zdrowotnej, na fundusz pracy, wypadkowej, chorobowej. Nowe miesięczne składki są o 51 zł wyższe niż w roku 2016. Corocznie daje wzrost o ponad 600 zł. Dużo? Mało? Ta kwota jest obciążająca dla przedsiębiorcy? Krzysztof Matela.
Każda kwota, którą przedsiębiorca musi zapłacić w formie daniny do skarbu, jest dla niego obciążeniem. No, obciążenie. No przecież jasne jest to, jeżeli będzie musiał rocznie wydać 600 zł więcej na ZUS, no to będzie musiał 600 zł podnieść ceny swoich usług albo ceny swoich towarów. No to jest bardzo prosty związek. Ja się zastanawiam, dlaczego my o tym rozmawiamy. Natomiast jako przedsiębiorca, który zna wielu przedsiębiorców, nie widzę większego związku. Nie widzę żadnego związku między kwotą, którą przedsiębiorca odprowadza w postaci składki, która jest de facto podatkiem, bo żadnego pożytku w przyszłości dla niego większego z tego powodu nie będzie. To jest po prostu zrzutka na to, że ZUS-owi się budżet nie spina. W związku z tym przedsiębiorcy muszą za to zapłacić więcej.
Podwyżki są związane z prognozą podniesienia średniej pensji. Ma ona wynieść w 2017 roku ponad 4200 zł. No i tu rodzi się problem, bo wiele osób mówi, że to powiązanie ze średnim wynagrodzeniem jest bez sensu, bo wiele osób no, może pomarzyć o średniej krajowej. Doktor Jarosław Oczki, to powiązanie jest właściwe?
Wydaje się, że nie. Tutaj Polska nie jest jednolita regionalnie, jeżeli chodzi o zamożność, o poziom płac, o poziom rozwoju. I taka stawka miesięczna dla Warszawy może nie być tutaj dużym problemem dla przedsiębiorcy warszawskiego, który osiąga znacznie wyższe przychody, ponieważ też oferuje swoje usługi znacznie zamożniejszym klientom. Dla kogoś z kolei w jakiejś małej miejscowości we wschodniej Polsce może to być bardzo duży problem. Czyli pewnym dobrym postulatem na pewno byłaby regionalizacja tych wielkości, tak? Czyli nie brać średniego wynagrodzenia dla Polski, tylko na przykład dla danego województwa. Tutaj też samo średnie wynagrodzenie też budzi pewne wątpliwości. Ze statystycznego punktu widzenia rozkład wynagrodzeń jest bardzo asymetryczny, czyli ta średnia jest bardzo mocno zawyżona przez wąską grupę zarabiających bardzo, bardzo dobrze. I tutaj mediana może byłaby lepszym, czyli taka wartość środkowa byłaby lepszą wartością i ona wynosi gdzieś około 3000, tak? No tutaj wiadomo, można się umówić, bo tutaj głównie o dynamikę chodzi teraz, tak? Że ta dynamika tych średnich wynagrodzeń rośnie, w związku z tym też dynamika tej składki ZUS-owskiej ma wzrosnąć.
No tak, ale teraz jest tak, że średnia krajowa wyliczana jest na podstawie zarobków, jak pan mówi, wąskiej grupy, także tych dużych firm, ale znaczy, ZUS wylicza się dla wszystkich na podstawie tego, co zarabiają i płacą nieliczni.
Byłoby zabawnie, gdyby ZUS policzył średnie wynagrodzenie wśród tych, którzy zarabiają, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nagle mogłoby się okazać, że ta średnia spadałaby na przykład do 2000 i wtedy składka byłaby 500 zł. Jest to absolutnie tylko i wyłącznie obciążenie podatkowe. Tak? To jest podatek w inny sposób przedstawiony przedsiębiorcy. Tak jak powiedziałem i to będę zawsze podkreślał, nie widzę związku między płaconą składką, a jakąkolwiek wartością emerytury na końcu, dlatego że po drodze jeszcze 10 razy system się zmieni. Za każdym razem rząd zapowiada, że to jest ostateczna zmiana. Oczywiście te pieniądze będą twoje na twoim koncie. Miejmy świadomość, że w ZUS-ie nie ma żadnego konta do pana, mnie, czy kogokolwiek przewiązanego. To jest tylko zapis elektroniczny, tam nie ma żadnych pieniędzy, tak? W tym momencie musimy zrzucać się, każdy pracujący zrzuca się mniej więcej na 1,2 emeryta, natomiast w ciągu najbliższych kilkunastu lat będziemy musieli dojechać do stanu takiego, że będziemy się zrzucać na dwóch emerytów plus wszystkie koszty utrzymania państwa.
I jeszcze doktor Jarosław Oczki, możliwe jest urealnienie, tak jak pan mówi, mediana mogłaby być bardziej sprawiedliwa, czy to jest niemożliwe, bo faktycznie wtedy byłoby zbyt kosztowne dla budżetu?
Znaczy, jeżeli chodzi o dynamikę, to ta mediana może nie wprowadziłaby dużej zmiany, tylko bardziej ta regionalizacja, to co, o czym wspomniałem. Tutaj rzeczywiście nie można porównywać przedsiębiorcy operującego w bardzo małej miejscowości, gdzieś w bardzo biednym regionie Polski z przedsiębiorcą operującym w dużym mieście, tak? Czyli tutaj nie, no, to jest nieracjonalne po prostu i niesprawiedliwe. Także no, jeżeli chodzi o to powiązanie z systemem emerytalnym, to tutaj zgodzę się z moim przedmówcą rzeczywiście, że no, liczba tych reform, które przechodzimy, emerytalnych i liczba osób, które są na umowach cywilnoprawnych, które nie opłacały przez długi czas żadnych składek, jest tak duża, że w przyszłości i tak pewnie będzie musiała być wprowadzona emerytura podstawowa, państwowa, tak, która nie będzie nijak powiązana z tymi składkami, także ta obietnica, że tutaj te składki jakoś tam potem się przełożą na naszą emeryturę. One są pewnie coś warte, ale to będzie tak małe przełożenie, że rzeczywiście tutaj no, przedsiębiorcy mogą podchodzić w ten sposób, że im bardziej zminimalizuję te składki na ubezpieczenia społeczne, tym lepiej dla mnie i tym lepiej dla moich klientów, tym lepiej dla rynku i gospodarki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego niebawem przedstawi projekt tzw. drugiej ustawy o innowacyjności, której głównym założeniem będzie podwojenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój. Mówił o tym w wymieniony piątek szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Doktor Jarosław Oczki, jak to podwojenie ulg miałoby wyglądać w praktyce i czy to będzie skuteczna zachęta w pana ocenie?
To jest na pewno dobry kierunek. Tutaj już to jest kolejny etap reformy zmierzającej do zachęcenia przedsiębiorstw do zwiększenia wydatków na innowacyjność. Te wydatki, trzeba przypomnieć, są w Polsce jedne z najniższych w Europie wśród krajów wysoko rozwiniętych. Wydajemy na badania i rozwój mniej niż 1% PKB. To jest bardzo mało, z czego firmy prywatne wydają nawet, zdaje się, nie połowę, a to są tak naprawdę najlepiej wydane pieniądze na środki na innowacyjność. Także na pewno to rozwiązanie według mnie jest zbyt zachowawcze, tak? Cały czas to jest krok w dobrym kierunku, ale trochę cały czas nasi decydenci podchodzą w ten sposób, że firmy wiedzą, jak przeprowadzać innowacje, wiedzą, jak tutaj nagle stworzyć z firmy nieinnowacyjnej firmę innowacyjną, tylko że im się do tej pory nie opłacało, a sytuacja niestety jest bardziej złożona. Tak? To jest oczywiście problem kosztów i tego, żeby można było te koszty wliczać w podstawę opodatkowania po to, żeby zmniejszyć obciążenia podatkowe, ale to jest też cała infrastruktura wspierania przedsiębiorstw i też to, o czym mówiliśmy wcześniej, współpracy na przykład firm z uczelniami, na przykład zaawansowanych technologicznie firm z politechnikami, tak? To już występuje, bardziej może teraz na etapie wprowadzania wspólnych programów kształcenia, ale też coraz bardziej już wchodzi w tą sferę prowadzenia wspólnych działań badawczo-rozwojowych. Także takie laboratoria na przykład funkcjonują. Jakiś czas temu miałem możliwość odwiedzenia Politechniki w Tallinie. Estonia tutaj jest bardzo dobrym przykładem państwa, które bardzo dobrze prowadzi politykę innowacyjną. I tam na tej Politechnice wiele koncernów znanych z pierwszych stron gazet, tak, wiele koncernów światowych, technologicznych ma swoje laboratoria, tak, gdzie studenci odbywają zajęcia i te badania jakby są wypracowywane razem z studentami, kadrą naukową i pracownikami firm technologicznych. Także taki model tutaj by nam się sprawdził. Samo takie zwiększenie tych odpisów podatkowych jest w dobrym kierunku, ale obawiam się, że to będzie niewystarczające.
Doktor Krzysztof Matela, przedsiębiorcy mają pieniądze na innowacyjność, są skłonni do szukania nowych pomysłów, czy raczej są zachowawczy i lubią spokój?
To zależy od przedsiębiorcy, oczywiście, jego temperamentu. Ja pamiętam, jak wymyślałem nowe technologie na rynku finansowym i pierwsze, z czym się spotykałem, to urzędnicy aparatu skarbowego, którzy powiedzieli, że to tak nie można. Tak? No, innowacyjność niekoniecznie rozumiana jako podejście inżynierskie, natomiast inżynieria finansowa jest taką samą inżynierią, jak i każda inna. Bardzo jestem sceptycznie nastawiony do tego, że to można wzbudzić programem rządowym. To wynika z wielu, wielu różnych oddziaływań dotyczących systemów księgowych, finansowych, doradczych, aparatu pojmowania, marketingu, rozumienia, że to nie jest tak pstryk, hop, siup i będziemy tutaj innowacyjni. Właśnie teraz, bo sobie Gowin wymyślił jakiś program podwójnej ulgi. Ja tego jeszcze nie widziałem, w związku z tym trudno mi jest powiedzieć, jak to w ogóle będzie funkcjonować, czy to będzie w ogóle funkcjonowało. Natomiast pewne jest to, tak jak pan doktor wspomniał, że to nie jest program, który można włączyć nagle z dnia na dzień i ci przedsiębiorcy, którzy byli jacyś, nagle staną się innowacyjni i kreatywni. To absolutnie tak nie działa. To ja bym wolał, żeby te pieniądze były wydane na przykład na poziomie już edukacji, o której wspominaliśmy na początku. W Polsce system edukacyjny przez wiele lat był równany w dół, tak? Czyli wszyscy uczniowie, ci, którzy wybijający się dostawali w głowę i żeby oni byli tak samo równi jak wszyscy, nie zadawaj takich głupich pytań. Ja słyszałem, jak zadawałem na fizyce pytania. Natomiast są systemy edukacyjne, w których się wyszukuje takich uczniów, takie jednostki, które są niepokorne, one chcą inaczej, mają włączone myślenie lateralne, czyli takie myślenie naokoło, myślenie kreatywne i włącza im się indywidualne programy. To dobrze, to pokaż, wymyśl, jak to zrobić, to może opisz to jakoś inaczej, liczne konkursy i tak dalej, żeby na poziomie kilkunastoletniego, czy dziesięcioletniego ucznia, czy uczennicy, można było te indywidualności wyłapywać. W Polsce to w ogóle nie funkcjonuje, w związku z tym trudno oczekiwać.
Ktoś taki wchodzi na rynek pracy i już tak naprawdę ma innowacyjny umysł.
Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. I on jest bardzo niepokorny, bo on chce to zrobić to inaczej i na wyjściu mamy Elona Muska, który nowe firmy włącza i nowe działalności.
Bardzo dużo mówi się ostatnio o innowacyjności. Doktor Jarosław Oczki, a jest trochę drugie dno, znaczy ciemne oblicze tego, bo na przykład wzrost innowacyjności firm oznacza droższą pracę i odpływ inwestorów. Jest takie ryzyko?
Nie ma takiego ryzyka. Innowacyjność to jest kierunek, na który jesteśmy skazani. Właśnie między innymi dlatego, że doświadczamy już i będziemy w najbliższej przyszłości kilkudziesięciu nawet latach doświadczać niedoborów pracowniczych. Koszty pracy w Polsce będą rosły i innowacyjność jest jedyną drogą, żeby poprawić wydajność pracy, tak? Czyli żeby zmienić sposoby wytwarzania z pracochłonnych na bardziej kapitałochłonne, szczególnie w kierunku wykorzystania kapitału ludzkiego. Czyli technologizować linie produkcyjne, tak, czy stwarzać więcej miejsc pracy dla inżynierów zamiast dla, załóżmy, absolwentów szkół zawodowych. Czyli musimy zwiększyć tą wartość dodaną, bo to jest jedna droga, żeby nadrobić zaległości dochodowe, które mamy w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Nie ma innej drogi, tak? Nie możemy sobie nagle podnieść płac z dnia na dzień i twierdzić, że jesteśmy tak zamożni jak Niemcy, bo wszystkie firmy przeniosą się za granicę, bo przestanie się to opłacać, tak? Bo przy polskiej wydajności pracy płace niemieckie są nieuzasadnione. Czyli jeżeli chcemy nadrabiać zaległości cywilizacyjne w standardzie życia, to innowacyjność jest jedyną drogą, tak? Tutaj poprawienie wydajności pracy, zwiększenie wartości dodanej na pracownika i wtedy jest możliwość do podnoszenia...
To tak ładnie wszystko brzmi i panie doktorze, zasłuchałem się jak w piękną przypowieść o królewnie. Natomiast zwróćcie panowie uwagę na to, że Bogom dziękować, my jesteśmy narodem bardzo kreatywnym. Ten okres komunizmu, który wytworzył słowo, którego nie ma w żadnym języku na świecie, ktoś nazywa kombinować, to znaczy rozwiązywać problemy z tego, co mamy na stole. To w NASA są specjalne działy, które wymyślają rozwiązania, których nie było, natomiast u nas jest to zupełnie normalne, że przepisy są mętne, nie wiadomo jak to zrobić, nie ma fachowców od tego, nie wiadomo jak to do tego przyczepić, no siądźmy i wymyślmy rozwiązanie. To jest zupełnie naturalny proces. Polacy bardzo słabo funkcjonują w warunkach procedur i warunkach takich osadzenia w ramach, tak, gorsetu w korporacjach, szczególnie jak to się dzieje. Natomiast doskonale funkcjonują wtedy, kiedy trzeba znaleźć rozwiązanie.
Już zupełnie na koniec, bo mamy jeszcze 3 minuty. Porozmawiamy chwilę o Brexicie. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosiła warunki, na jakich Wielka Brytania zamierza opuścić Unię Europejską. Wielka Brytania chce opuścić jednolity rynek Unii, ale natychmiast mówi o tym, że chce podpisać umowę o wolnym handlu z krajami Unii Europejskiej. Jakie konsekwencje gospodarcze może mieć Brexit dla Unii, Jarosław Oczki?
Dla Unii czy dla Wielkiej Brytanii?
Dla Unii.
Dla Unii Europejskiej, no tutaj no pewnie będzie w jakiś sposób ograniczona wymiana handlowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią, jeżeli Wielka Brytania wystąpi ze wspólnego rynku. Też ten Unia jako całość będzie stanowiła no, mniejszą część światowego PKB i też politycznie i gospodarczo będzie trochę osłabiona. Tutaj z punktu widzenia Wielkiej Brytanii na pewno te skutki będą dużo większe, ponieważ Wielka Brytania jest mniejszą jednostką w porównaniu z Zjednoczoną Unią Europejską, bez Wielkiej Brytanii. I tutaj wydaje się, że ta kwestia imigracyjna, czyli kwestia właściwie polityczno-społeczna przesłoniła tutaj może te interesy gospodarcze. Chociaż akurat jeżeli jakiś kraj miałby sobie poradzić bez Unii Europejskiej, to być może właśnie Wielka Brytania, która ma wspaniałą tradycję wielkich ekonomistów, polityków ekonomicznych, którzy prowadzili bardzo dobrą politykę gospodarczą. Także ja tutaj wierzę, że Wielka Brytania sobie poradzi. Trochę bardziej może nawet martwię się o Unię i o jej reakcję na Brexit. Na początku przynajmniej było widać więcej takich konfrontacyjnych wypowiedzi, a mniej takich pokazujących, że jest jakaś wola współpracy, tak? Być może to było podyktowane też względami politycznymi. po to, żeby zniechęcić inne kraje do podobnych zachowań jak Wielka Brytania, ale tutaj mam nadzieję, że jednak taki zdrowy rozsądek weźmie górę i ta współpraca się zacznie. I tak naprawdę podpisanie umów z Wielką Brytanią o wolnym handlu pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, czy całą Unią Europejską, a Wielką Brytanią dałoby podobny może efekt, tak? Wielkiej Brytanii trochę więcej niezależności, Unii Europejskiej też, czyli to nie musi być żadna tragedia, tak, ten Brexit, bo tak naprawdę wszystko można zrobić, znaczy wszystko.
Tak, żeby obie strony były zadowolone. Mhm. Jeszcze tylko na koniec pojawiła się groźba, że jeśli nie będzie możliwości podpisania umów o wolnym handlu, Wielka Brytania obniży podatki dla firm. Doktor Krzysztof Matra, to byłoby groźne dla Unii Europejskiej, na przykład dla Polski? Oznaczałoby odpływ firm właśnie tam?
Myślę, że Wielka Brytania w związku z tym, że jest w pewnym sensie oddalona, fizycznie oddalona od Polski, stąd migracja firm tam raczej nie, więc tutaj prędzej firmy migrują do Bułgarii, do Słowacji, do Czech. Natomiast zabawne jest to rozumowanie, o którym pan doktor wspomniał, dlatego że w moim rozumieniu Wielka Brytania nie jest jakoś specjalnie sprytnym krajem, poza tym, że podbijała pół świata i stamtąd kradła i wywoziła, co tylko można było do siebie. Tak, wystarczy spójrz do ich muzeów i zobaczyć, jak oni się cieszą z swojej właśnie tutaj dzieł sztuki, które nakradli gdzieś po świecie. Natomiast Brytyjczycy chcą zrobić prostą rzecz, tak? Wyjść z Unii, bo nie chce im się płacić opłat na rzecz Unii. Natomiast chcą zachować zasady dotyczące tego, żeby mogli kupować w Unii to, co im się podoba, a resztę obciążą cłami, a chcą sprzedawać produkty, które na wyspach produkują. Natomiast to nie jest niebezpieczne. To jest, powiedzmy, dla Unii takim lekkim wstrząsem. Natomiast fakt, że można wyjść z Unii sobie od tak po prostu, spowoduje w mojej ocenie ryzyko, że się Unia rozleci od środka, bo coraz więcej krajów będzie chciało opuścić tę Unię z różnych dziwnych względów i nagle ta Unia się stanie krajami Francja, Niemcy, może jeszcze z dwa kraje do tego dojdą i to tu w tym zakresie widzę niebezpieczeństwo dla swoich Unii.
To jest taki aspekt już bardziej polityczny. Bardzo panom dziękuję. Dr Krzysztof Matela, kanclerz bydgoski loży Business Center Club i dr Jarosław Oczki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Panowie byli państwa i moimi gośćmi.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo.
Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.